Naturalnie o ogrodach, odcinek 20. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Witaj, Kasiu.
Dzień dobry.
Po ostatnich spacerach po londyńskich ogrodach dwa dni, czyli dwa odcinki udało nam się omówić. Udało się, bo ledwo powłóczyłem nogami poza tobą, chodząc po tych parkach i ogrodach Londynu, ale bardzo się to spodobało naszym słuchaczom. Zarówno pierwsza, jak i druga część, bardzo wiele odsłon. Serdecznie dziękujemy. Ja dzisiaj proponuję, żebyśmy tak jak teraz usiedli i siedzimy w twoim ogrodzie i posiedzieli spokojnie przez ten odcinek, że niech nam nogi odpoczną i na razie nigdzie nie łaźmy. Nie idziemy oprócz najbliższych rabat. 1 sierpnia, przełom lipca, przełom sierpnia, pewne kwiaty wypadają, pewne kwiaty wchodzą, pewne rośliny zaczynają kwitnąć, pewne przestają kwitnąć. Pierwsze owoce dojrzewają, a niektóre już dawno za nami,
plony
kolejne za chwilę będą dojrzewać. Powiedzmy o tym, co robi się w ogrodzie właśnie na przełomie lipca i sierpnia i troszeczkę być może wybiegając kilka dni naprzód, co w sierpniu i jakie prace będziemy wykonywać.
Po pierwsze, trzeba utrzymywać ogród w piękności, świeżości, czyli tak jak mówisz, przycinanie, dokarmianie, podwiązywanie, to o tym zaraz będziemy mówili. Dodatkowo trzeba robić coś, co przedłuży jego piękno, nawet jeszcze później, ale nie tylko piękno takie wizualne jak kwiaty, ale również piękno w warzywniku. Na przykład plony. Można teraz dosiewać niektóre nasionka, żeby cały czas to się rosło w warzywniku. Można zbierać, nawet trzeba zbierać. My tutaj już właściwie na śniadanie, na obiad, na kolację, na lunch, na podwieczorki, na wszystko tutaj z cukinię wcinamy. Ale na różne sposoby Alina przygotowała ostatnio.
Jaki masz pomysł na cukinię?
No Alina przygotowała bardzo pyszną potrawę wczoraj z cukinią i kurkami w sosie śmietanowym na makaronie soba, takim makaronie gryczanym japońskim. Naprawdę bardzo polecam, bardzo smaczne.
Ja ostatnio na tych śmietanach szpinak jadłem i troszeczkę przybrałem na wadze, więc jakiś inny przepis na cukinię chętnie bym zobaczył. Ja wczoraj robiłem...
Dietetycznie.
Wczoraj wieczorem pokroiłem cukinię swoją, uwielbiam żółtą. To jest właśnie taka, niektórzy zieloną, niektórzy żółtą. Pokroiłem swoją żółtą cukinię w plasterki, lekko osoliłem, zaczekałem z pół godzinki, żeby ona trochę zmiękła, puściła sok. Odlałem ten sok, wrzuciłem na oliwie, na oliwce czosneczek, cukinię, lekko, tylko świeżym, świeżo mielonym pieprzem i takie przyduszone jedliśmy z żoną.
Jak
cudownie, smaczne.
To jest chyba po prostu najzwyklejszy sposób na cukinię, to jest po prostu jeść cukinię z cukinią. No, tak jak mówisz, doprawione najwyżej pieprzem, solą czy oliwą i na grillu, i w piekarniku, i na patelni. Jest po prostu sama w sobie cukinia jest bardzo, bardzo pyszna. Naprawdę. Ale naprawdę można dodawać do wszystkiego. Ja nie żartuję z tym śniadaniem. My naprawdę jemy cukinię na śniadanie, a to po prostu polega na tym, że jak mamy jajko, powiedzmy, sadzone, bo tutaj mamy kury, więc jajko najczęściej jemy na śniadanie, to na patelnię również wrzucamy paprykę, i taką normalną czerwoną czy zieloną paprykę i cukinię.
Czy udajecie angielskie śniadanie?
I wszystko razem. No w Anglii to by raczej były kiełbaski i jakieś...
I pomidor.
Tak, no ale pomidora nie...
A tutaj cukinia i
pomidora, pomidora smażonego nie tknę, bo ma, to jest taki ble.
Ale co ty?
A cukinia nie, no jakaś jestem dziwna, a cukinia i papryka jak najbardziej. To, i, no oczywiście, o, za śniadanie angielskiego to może się znaleźć na tym talerzu pieczarka.
Tak
najbardziej.
No tak. Dobrze, to zbieramy dalej te plony, bo mamy i ogórki, i pomidory już przecież zaczynają owocować. U mnie na razie te drobne, koktajlowe, bardzo pięknie owocują. U ciebie pewnie w szklarni więcej, nie?
Jest, tak. W tunelu mamy dużo pomidorów, ale teraz jest naprawdę dużo pracy przy pomidorach. Trzeba regularnie, dosłownie co 3-4 dni wchodzić pomiędzy pomidory i przycinać takie odrosty boczne, czyli tak zwane wilki, koniecznie, bo to bardzo szybko potem zarasta. Robi się taki krzew z pomidora i ludzie nawet potem mogą mieć problemy, żeby to przyciąć, bo po prostu już nie będą wiedzieli dokładnie, co jest co. A póki jeszcze widać, że to wyrasta właśnie wspomiędzy liścia a pędu głównego, to łatwo jest to przyciąć. Także naprawdę...
Ale powiedzmy, dlaczego przycinamy? Bo to zarówno powoduje, zmniejsza plony, bo idzie kolejny pęd, który osłabia roślinę, co jest rzeczą istotną, żeby ten główny plon był dorodny i dojrzały, ale dodatkowo zagęszcza pomidory i to, co mówiliśmy w odcinku o pomidorach, może powodować choroby grzybowe, bo nie ma przewiewu, więc to naprawdę bardzo pomaga pomidorom.
Tak, to jest ważne i nie tylko przyciąć te pędy boczne, ale również duże liście, takie dolne, one są niczego już niepotrzebne.
Prawie do połowy krzaka można obciąć, ja wczoraj obciąłem. Tak. Wyglądają może nie najatrakcyjniej, ale za to stoją na takich długich nogach jak czaple. Tak. I
można
dobrze
się nie
jest
bać, można śmiało przycinać te liście tak, żeby było ich raczej mniej niż więcej, szczególnie te od góry zostawiamy. I wtedy zobaczycie, że jaka będzie różnica pomiędzy tym, co dopiero musicie przyciąć, a pomiędzy tymi, które przycięliście. Te pomidory, które zostały przycięte, powinny po prostu iść na jednej długiej nodze. Grona dolne, może nawet już dwa, bez liści żadnych. Na górze mogą być liście. I szczerze mówiąc, ja myślę, że spokojnie teraz już może zacząć się taki okres, kiedy zależy, gdzie uprawiacie te pomidory. Pomidory w tunelu jeszcze mogą sobie rosnąć do góry, poza tym my tam mamy wiele pomidorów szczepionych, wzmacnianych, tam mamy taką opiekę, że tak powiem, bardzo, bardzo wymuskaną, jeżeli chodzi
już
o te pomidory.
Wiem, do czego zmierzasz w opowieści.
Ale, żeby przyciąć od góry. Mm-hmm. W mojej szklarni znowu, która jest o wiele niższa od tunelu, to ja już niektóre pomidory przycięłam nawet tak w połowie lipca.
Dwa pomidory, które były złamane w czasie transportu i jeszcze nie dorosły do tego poziomu, pomimo że mają pełno też gron i pięknie wyglądają, ale są ciut niższe niż te, które przyszły w transporcie całe, nie złamane. I te szczepione rzeczywiście poszły bardzo wysoko. Też mam niską szklarnię, nie mam tak wysokiego tunelu. I już też mam przycięte po to, żeby właśnie dojrzewały grona, które są i nie próbowały zawiązywać na nowych kwiatach.
Tak, nawet jak mamy tunel, nawet jak będziemy je zrywać, jak są tak wysoko. Bo to poza tym oczywiście, jeżeli będziemy mieli w nieskończoną ilość tych pędów, na których będą kwiaty, to też te pomidory nie będą takie obfite i takie
A też nie zdążą dojrzeć nawet.
Dokładnie, także to nie ma co.
Przed chłodami.
Ja zawsze to mówię, że nie ma co, że trzeba przyciąć na czwartym, ale ja rozumiem, że ludzie nie chcą, bo chcieliby mieć więcej pomidorów, ale spróbujcie jednak się trzymać tej zasady, bo potem będziecie zadowoleni, jak to się mówi. Mhm. Pozostałe uprawy w tunelu to mamy dużo bazylii pomiędzy pomidorami, to bazylię zbierać i to wszystko razem pasuje i z cukinią, i z pomidorami, i z bazylią, to wszystko można też fantastyczne sosy do makaronu robić, przeróżnych makaronów. Mamy również w naszym tunelu papryczki ostre, papryki słodkie i bakłażany. No tam się nic takiego nie dzieje, one sobie rosną, bakłażany już zaczynamy zbierać, już mam pierwsze bakłażany pięknie doszły do swojego koloru tego fioletowego. Zauważyłam dzisiaj niektóre liście na bakłażanach i na papryczkach żółkną i opadają. Też zazwyczaj to są jakieś dolne, jedne z pierwszych liści. Proszę się nie przejmować. Ja po prostu pozbierałam je, wyrzuciłam na kompostownik, nie trzeba niczego palić. Mhm. Po prostu to jest normalne, że niektóre rośliny mają żółte liście, to nie żaden problem. Tylko się pozbyć ich, bo po co mają spaść na pęd, potem pęd może pod nimi zacząć gnić czy coś. Lepiej zawsze mieć, tak jak mówię, zawsze w warzywniku, czy w takich donicach, gdzie rosną czy pomidory, czy papryki, czy coś takiego innego, to warto utrzymywać jednak taką czystość, prawda? A o rabatach ozdobnych, czy ogólnie w ogrodzie ozdobnym, troszkę inaczej zawsze mówimy, żeby bardziej dziko było. Ale w warzywniku właśnie też dzisiaj niektóre plony już pozbywamy się i dzisiaj żeśmy pozbywali się.
Za chwilę będziemy
się
dosiewać. Tak. Powiedz mi, miałaś już wykopki?
Miałam wykopki. W ogrodzie w Anglii miałam wykopki. Tutaj jeszcze nie mieliśmy, bo żeśmy wykopali jedną roślinkę i były malutkie jeszcze ziemniaczki, ale w Anglii w ogrodzie mamy odmianę rokiet.
Mhm.
Ziemniaków, którą jeszcze wcześniej nie miałam nigdy.
Ja też mam ją. Jeszcze nie.
Oh my god. Ona jest po prostu, te ziemniaki są takie wielkie.
Tak?
Ja po prostu, mi się tak śmiać chcę, bo one wyglądają po prostu jak jakieś, może to są ziemniaki jako baked potato, to mają być takie do piekarnika może, ale one są ogromne, jestem ciekawa. Bo ja się martwiłam, te moje ziemniaki w tym roku tak jako średnio kwitły. Nie było takiego ukwiecenia na maksa,
to
że
prawda.
Nagle i wiemy, że teraz kwitną, potem przekwitły, troszkę zaczynają żółknąć, brązowić i to jest moment, kiedy zaczynamy wykopywać ziemniaki. Nie było takiego momentu, więc tak po prostu powiedziałam, chodźmy, zobaczmy. No i jak zobaczyłam, to teraz tak, to oprócz tej cukinii, to jeszcze jedliśmy ziemniaki na śniadanie, na obiad i na kolację. ale naprawdę te ziemniaki Rocket są tak smaczne. Ja w ogóle kocham ziemniaki, ale one są po prostu tak pyszne, że naprawdę mieliśmy na śniadanie ziemniaki pire, oczywiście w skórce, tego się nie opiera, tej skórki. Ziemniaki pire na śniadanie.
Jak w skórce, to nie pire, Kasia.
No ale było pire.
No jak było pire?
Normalnie.
No nie może być pire jak w skórce
no,
ziemniaki.
No ale było, tylko takie ze skórką.
Ale ze skórku pociapaliście, tak?
Tak, ze skórką.
A, rozumiem, bo myślałam, że ugotowałeś w skórce i mówiłeś, że to jest pire. To ziemniak gotowany w mundurku przecież.
Nie, one, ale pocięte na kawałki, nie?
No, rozumiem.
I po prostu żeśmy to, ale tak robimy też dla kur, tak już mam doświadczenie, bo dla kur też robimy w mundurkach zawsze, czy to zima, czy lato, bez znaczenia, bez przesady. Ale do tego smażone, sadzone jajeczko i naprawdę...
Tak, to prawda. No, ja jeszcze, ty mówisz Rocket, tak? Tej odmiany nie wykopałem. Jeszcze u mnie dorasta, dwie inne odmiany wykopałem. Trochę jestem zawiedziony, bo jedna była z drobniejszymi owocami, z bulwami z mniejszymi. W związku z tym zostawiłem, zobaczę, będę w najbliższym czasie wykopywał kolejne odmiany. Mam cztery odmiany, każdą chciałbym spróbować.
Malutkie też małe, prawda? Nie wszystkie muszą być duże ziemniaki.
Tak.
I te wczesne powinny być małe, dlatego się tak zdziwiłam, że one nas były po prostu ogromne. Takie wielkie jacket potatoes. Mm-hmm. Bo ostatnio zauważyłam, że w Anglii również podczas naszych wycieczek, jak żeśmy objeżdżali różne ogrody i w każdych ogrodach żeśmy mocno, mocno dużo jedli wszystkiego, to że angielski jacket potatoes się bardzo pomniejszyło ostatnimi czasy. Nie wiem, czy jakiś kryzys.
Przy okazji ziemniaków chciałbym się zadać pytanie, które było zadane dawno, dawno temu na mailowo u nas przysłane na nasz adres mailowy dotyczący uprawy zarówno ziemniaków, jak i pomidorów w jednym ogrodzie. Tam jedna z pań pisała, że posadziła pomidory, a z poprzedniego roku, jak zrozumiałem, niewykopane ziemniaki wykiełkowały i pojawiły
się
ziemniaki.
Tak, to się zdarza w każdym ogrodzie. Tak, tak jest.
I co z tym zrobić? No, już odpowiedź za późno, ale rzeczywiście ty mówiłaś, że nie należy uprawiać ziemniaków i pomidorów, że albo ziemniaki, albo pomidory zdecydować się, w sensie otwartym ogrodu, chyba że pomidory są w szklarni, więc wtedy można zaryzykować. Tak, dobrze mówię, nic na razie nie kombinuję.
Tak, w związku z tym, że zaraza ziemniaczana, która pojawia się najpierw na ziemniakach, potem na pewno przejdzie, jeżeli jest, na pewno przejdzie na pomidory. Można tej sytuacji uniknąć na przykład przez sadzenie ziemniaków wczesnych.
Bardzo wczesnych ziemniaków, tak. Podkiełkowanych już. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, moje doświadczenie mówi, że można uprawiać w niedalekiej odległości, w sensie w tym samym ogrodzie warzywnym pomidory, ale uwaga, nie każdy, bo są takie bardzo wrażliwe. Są bardziej odporne odmiany pomidorów i na przykład u mnie dobrze zawsze się sprawdza black sherry. Ja uwielbiam te koktajlowe black sherry.
One
są bardziej odporne, w związku z tym one, no nie wiem, w moim przypadku potrafią znieść to towarzystwo ziemniaków, chociaż jak będzie mokry rok, ten rok taki nie jest, ale jak będzie mokry rok, to i żadne odporne nie pomogą odmiany pomidorów na zarazę ziemniaczaną.
Jeżeli wyrastają w ogrodzie ziemniaki takie, które z zeszłego roku są, no to jest inny problem z nimi. To nie są ziemniaki, które zostały posadzone na dobrej głębokości. To nie są ziemniaki kopczykowane, a niestety te wszystkie ziemniaczki, które będziemy potem chcieli na obiad, rosną właśnie na pędzie, który został podkopczykowany. Także nie wiem, czy warto zostawiać. Ja siebie je wyrywam, szczerze mówiąc. I zawsze na końcu jest jeden taki marny ziemniaczek. Także żadnego szału nie ma. Także ja myślę, że to nie, mogą być w tym ogrodzie samym ziemniaki, bo często są, tak jak mówisz, Jacku, to zależy też od pogody, zależy od wystawy tego ogrodu, czy jest
przewiewność.
Zależy od wielu, wielu różnych rzeczy. Czy ziemniaki są od tej strony, co wieje wiatr, czy nie. No naprawdę, to każdy ogrodnik powinien poznać swoją własną działkę i zobaczyć, jak tam rzeczy się zachowują. To jest tylko tak ogólna wiedza, no i to nie ma żadnej tajemnicy, że te dwie rośliny będą cierpiały na tą samą chorobę, więc jak jedna będzie podłapywała, to i druga będzie podłapywała. Ale wszystkiego trzeba próbować jak najbardziej. No i jeżeli chodzi o pomidory, bakłażany i papryki, nie zapomnijmy ich cały czas,
nawozić.
Przynajmniej raz na tydzień nawozić. No naprawdę one się odwdzięczą bardzo pięknie, nie będą płakać z tego powodu, że nie przenawozimy. Szczególnie, że będziemy nawozić naturalnymi nawozami albo właśnie gnojówką z żywokostu, ponieważ ma dużo potasu, a nam zależy na kwiatach, a potem na owocach, dlatego ten potas jest dobry, albo nawet po prostu krowieńcem. takim nawozem płynnym z obornika świeżego, w którym te składniki są zbalansowane i potas,
takiego
i azot,
rozpuszczonego,
i fosfor,
rozpuszczonego takiej gnojówki z krowieńca.
Dokładnie.
Rozpuszczonego w wodzie gdzieś w beczce. O, stoi zielona beczka.
Tak, stoi zielona beczka, ale w tej beczce cały czas jeszcze mamy, jeszcze pół beczki jest gnojówki z pokrzywy. Także to przechodzimy do następnego takiego zagadnienia, jeżeli chodzi o warzywnik. Właśnie mówiłeś też przy chwileczku, Jacku, że będziemy dosadzać, dosiewać.
Tak, najwyższy czas.
Tak, i teraz jest dobry okres, żeby nie wysiewać albo wysadzać, jeżeli mieliśmy troszkę wcześniej rozsady gdzieś tam powiedzmy wewnątrz, czy gdzieś tam na boku. Teraz robimy rośliny, które nie kwitną. Także nie spodziewajmy się, że teraz coś wyrośnie nam, powiedzmy, z bobu, z groszku, z fasolki, nic takiego. Teraz wysiewamy rośliny, które będą nam dawały liście. I też raczej nie brukselkę, bo to też jest coś, co długo jednak dochodzi do siebie, ale z kapustnych jak najbardziej nadal jarmuże. Ja, my mamy, wreszcie wczoraj, czy przedwczoraj pikowały siewki jarmużu i one będą szły tutaj na górze, do, na rabaty wzniesione, ponieważ na dole, bo one będą na zimę. A na dole zimą mamy sarny, także już niech zjedzą, co to będzie po tym letnim sezonie kapustnym, że tak powiem. A tutaj na górze jarmuża, to się ładnie rymuje, będą już dla nas tutaj, mam nadzieję, że te sarny nam tego nie zjedzą. Także jarmuże, ale również takie rośliny jak szpinak.
Szpinak na zbiór jesienny w sierpniu, tak, można już.
Tak, spokojnie można już teraz. Nawet jeszcze troszkę do końca sierpnia można go siać, bo on też wręcz nie lubi za ciepło, jak jest. On może wybić w kwiaty za wcześnie.
Za szybko wypada, wybija w pędy kwiatowe.
Także
tak.
Burak szpinakowy, to jest coś takiego, prawda? Czy szpinak
burak
burakowy?
Nie. Nie znam tego.
Szpinak burakowy to jest tak zwany po angielsku perpetual spinach, taki wieloletni szpinak. On po prostu zimę przenosi. Tak. Potem burak liściowy, spokojnie, też żeśmy pikowały. Sałaty, najbardziej na takie zimne miesiące nadaje się, no ale większość sałat się nadaje, szczerze mówiąc, ale najbardziej rzymska, kos. Sałata jest fantastyczna. No i oczywiście endywia.
A, endywia, to taki rodzaj sałatowatej rośliny. Ja wysiałem to, co uwielbiam, bo ja uwielbiam czarną rzodkiew, ten typ murzynkę z taką czarną skórką w środku bielki, taki ostry. Uwielbiam na surówki, więc wysiałem kilka dni temu tę rzodkiew czarną murzynkę. Pięknie wykiełkowała. Wysiałem rukolę, bo rukolę można wysiewać cały rok, jest, więc nie ma najmniejszego problemu. Też już bardzo szybko wykiełkowała, dlatego że jest ciepło i już nawet noce stały się ciepłe i byle tylko trochę wody, to natychmiast te rośliny
tak,
startują.
Trzeba przypilnować, żeby podlewać jednak, szczególnie jeżeli nie stosujecie dużo ściółki. Ja u siebie na rabatach i tu, i w obu ogrodach stosuję dosyć dużo ściółki.
Tylko po wysianiu nie można na razie ściółki, wiesz?
Ale możesz ściółkować, możesz wysiewać w ściółkę.
A, w ściółkę można.
Ona najbardziej bardzo to ładnie wszystko kiełkuje. Ale jednak też nawet te rabaty czasami potrzebują, szczególnie, no ja zawsze jak taki robię rowek nieduży, bo pamiętajmy, że te rowki naprawdę muszą być maluteńkie. Nie ma co kopać jakichś rowów wielkich, bo to jest często błędem i potem te nasiona nie wschodzą, no bo jak mają się przebić przez tą całą ziemię, to po zrobieniu takiego lekkiego rowka normalnie łopatką podlewam i wtedy w to wsiewam.
Znaczy
i potem
podlewam, to znaczy biorę konewkę, ale nie ten z rozpylaczem, tylko z wąskim strumieniem. Tak. Wlewasz w ten rowek, żeby on tak ładnie się wyrównał, a przy okazji już była wilgoć.
Tak, i w to wysiewam,
w to
jak najrzadziej się da, zakopuję. Zasypuję delikatnie ręką przy...
Nie stukaj, bo mikrofon wszystko słyszy.
Ale to przynajmniej są efekty dźwiękowe.
Są efekty.
I to potem już tego nie podlewam. No tak, bo już nie ma wtedy, w tym momencie już nie ma takiej potrzeby, żeby to podlewać, bo one są mokre. No ale jeżeli będziemy mieli jakieś takie gorące okresy, to oczywiście to trzeba podlewać, pamiętać o tym. I zawsze lepiej podlać rzadziej, ale więcej wody, niż często... A, beznadziejnie krótko.
Taką rośliną, która jeszcze lubi chłody i która będzie długo rosła i myślę, że przy ujemnych temperaturach, byle śniegu nie było, nie wytrzyma, to jest musztardowiec. Ja tę roślinę poznałem dzięki tobie, Kasiu, w twoim tunelu foliowym. Pierwszy raz spróbowałem, wysiałem w tym roku bardzo, bardzo wczesną wiosną, jeszcze było bardzo zimno w szklarni. Pięknie to rośnie i jest bardzo smaczne, ma taki pikantny, trochę mocniejszy niż rukola, a taki pikantny, musztardowy, być może musztardowy smak, ale taki pikantny gorczycą rzeczywiście, czyli musztardu.
Tak, to są różne, to są tak zwane zieleniny, to jest tak zwana zielenina orientalna, czy zielenina japońska. I to z tego, co my, z tego, co znamy i lubimy i możemy kupić w każdym warzywniaku, to jest na przykład kapusta pekińska. To też jest, że tak powiem, z tej, z tego zbioru...
Sierpień to też dobry okres na wysiewanie kapusty pekińskiej.
Tak, wszystkie te zieleniny japońskie, czy tam azjatyckie, czy chińskie, czyli kapusta chińska, pekińska, potem pak choi, mizuna, mibuna, no to się tak właśnie wszystko nazywa musztardowce. Potem jest rapa, to jest taka bardzo szybko wzrastająca, właśnie mi się przypomniało, że tego nie wysiałam. Gdzie mam nasiona tego? Będę szukać, muszę się Aliny zapytać, gdzie te nasiona są, bo wiem, że miałam. Dużo jest, naprawdę dużo jest warzyw. Gdybyście poszli do sklepu, zaczęli czytać na opakowaniach, albo no nie, mam nadzieję, że na polskich opakowaniach też, bo ja akurat ostatnio...
Chociaż w wielu przypadkach czasami są rośliny, które, czy sałaty, które można wysiewać zarówno wiosną, jak i jesienią, to często zaznaczone są tylko te wiosenne terminy. Nie ma tych terminów, nie wiem, no późnego lata i jesieni, nie? Także to jest.
No ale to, tak, to można spokojnie. I teraz jeszcze co wysiejemy, powiedzmy do końca sierpnia, to jeszcze będzie można nawet i zjeść spokojnie. Takie musztardowce też w tym roku jeszcze będą. Jeszcze marchew.
Ale taką wczesną, bardzo, bardzo...
Malutką taką,
Pierwszy zbiór, takie bardzo wczesne marchwi.
A potem
chyba, że są te marchewki, bardzo polecam, takie króciuteńkie,
super,
jak rzodkiewki wyglądają. To jest Paris, coś takiego jakiś, nie pamiętam już nazwy w tej chwili.
Nazwę, ale też polecam, bo o to można uprawiać nawet na ziemi bardzo płytkiej.
Tak. Tak, i twardej, i takiej, która ma tam gdzieś głębiej glinę, bo one mają krótki korzeń, nie rozdwajają się.
I jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o te marcheweczki, to można sobie je najpierw wysiać na rozsadę do takich sześciopaków. Spokojnie, kilka nasionek do jednej dziurki. Jeżeli na przykład jeszcze mamy, nie mamy wolnej rabaty jakiejś, jakiegoś zagonu w warzywniku, bo one nie wytwarzają tego długiego korzenia.
Palowego tego.
Bo zazwyczaj no, raczej się nie pikuje marchewek, nie oszukujmy się. Nawet no nie, się nie wysadza. No, a te można, bo wiem, bo to robiłam, sprawdzone, zjedzone, już nawet nie mam o nich zapomniane. No, także
ale
można.
Do wielodoniczek wysiewasz?
Tak, tak, tylko takie większe, takie po sześć.
Co znaczy po sześć?
Po sześć doniczek, że tak powiem.
No to obojętnie, wielodoniczka to no, może być
wielkości,
dużo.
Wielkości tak powiedzmy, no tak 5 cm na 5 cm. Takie
to
większe
duże, to
były.
Rzeczywiście
no,
duże.
Takie, w których kupowałam takie sześciopaki bratków.
I co, potem pikujesz, czy nie? Czy od razu przesadzasz z bryłą?
Z bryłą całą przesadzam i tam zostawiam cztery, nawet w porywach do pięciu marcheweczek w jednym miejscu.
Tak?
I potem po kolei jedną po drugiej wyrywam. Naprawdę
tak jak
fajne.
Rzodkiewki.
Tak. Tak, naprawdę fajne i to bardzo łatwo też na patelnię, troszkę masełka do stir fryer.
To pyszne jest, to pyszne jest, lekko podgotowane, nawet z tymi zielonymi końcówkami.
Tak.
Ślicznie wygląda na talerzu i pyszne jest.
I dzieciaki lubią ją, także można zainteresować
kurczę,
dzieci.
Widzisz, nie spróbowałem jeszcze pikowania, tylko siania marchewki do wielodoniczek i przesadzania.
I buraczków
muszę
też,
spróbować.
Tak, buraczki też
muszę, buraczki to tak, buraczki
i
tak,
można też spróbować jeszcze wysiewać
to
na
jest
małe.
Ekstra.
No. Tylko te mniejsze, ja myślę. Już te większych, nie wiem, czy to by nie była przeginka z tymi takimi znowu.
Nie. Ale te one są właśnie, te okrągłe są bardzo, bardzo smaczne i bardzo fajne. I rzeczywiście widowiskowo wyglądają na te, zjawiskowo, chyba tak lepiej brzmi, zjawiskowo wyglądają na talerzu. Rabata warzywna, to co, przechodzimy?
Przechodzimy, tylko może ja jeszcze taką ciekawostkę. Przycinaliśmy właśnie. Usuwaliśmy, powiedzmy na początku, usuwaliśmy bób, tak? Już na jednej rabacie wzniesionej całkowicie, z całej rabaty żeśmy usuwali bób.
Alina, no to jakiś późniejszy bób musiał być.
No już koniec, to już nie wiem, czy
taki
to był
w kwietniu
późniejszy.
Wysiewany?
Nie pamiętam, nie wiem, kiedy on był wysiewany, ale już po prostu był koniec, koniec dla niego. I co? I w związku z tym, że my tutaj podążamy za uprawą non-dig, czyli my staramy się nie kopać, kiedy naprawdę, żeby już naprawdę tylko w jakichś takich ostatecznych momentach coś wykopiemy, ale jak to zrobić na przykład, jak usuwamy coś? Po prostu. Nie musimy tak naprawdę wykopywać tego korzenia. Przycinamy bardzo, bardzo nisko nad samą glebą i po prostu zostawiamy, a następne rośliny posadzimy pomiędzy, w rowkach pomiędzy, czy tam...
I co jest istotne, bo łubin te ma korzenie, które zbierają azot, które gromadzą w tych brodawkach azot, więc ścięte korzenie zostają, ten azot zostaje w glebie i uwalnia się dla kolejnych
oczywiście
roślin, przegniwając.
Plus same korzenie się rozłożą, zgniją, więc to na pewno nikomu nie zaszkodzi i nie będziemy naruszać gleby. Także to jest też... przede wszystkim ten nie będzie nowych chwastów, nie będą te nasiona chwastów wyrzucone na powierzchnię, nie dostaną światła, więc będzie mniej roboty. Naprawdę, ja nie mam problemu z chwastami na tych rabatach, które tak uprawiam jak non-dig, tylko oczywiście to polega na ściółkowaniu.
Jeżeli jeszcze przy rabacie warzywnej pozostając, obawiacie się Państwo, a nie macie jeszcze zabezpieczonej kapusty, a macie kapustę taką, która dłużej rośnie, to zachęcam do przykrycia ją teraz geowłókniną bądź gęstą siatką, bo zaczyna latać bardzo dużo motyli i tych także białych motyli, czyli tych, które uwielbiają kapustę i będą składać za chwilę jajka na kapuście i one będą zamieniać się te jajka w larwy, które będą żreć i wyjadać te liście. Te gąsienice są
nienasycone.
Nienasycone, o dobre słowo, nienasycone. A potem szkoda pryskać przecież taką kapustę, czy nawet nie wyzbiera
się
tego. Nie,
no pryskać nie da rady. To trzeba...
Teraz można przykryć. Teraz to jest taka bariera mechaniczna. Stwórzmy barierę mechaniczną, niech te motyle nie siadają na liściach kapusty, więc albo jakąś lekką gołowłókninę, albo nawet można pomyśleć nad taką siatką, która jest na owoce, byle była ona nieco gęstsza i nie do końca ją napinać, to wtedy te także przestrzenie między oczkami, te oczka będą troszeczkę takie spłaszczone, w związku z tym tam też ten motyl nie wejdzie. Przykryć. Także warto już było zrobić, ale można jeszcze chronić marchew, czyli wszystkie rośliny korzeniowe, tworząc też barierę mechaniczną na śmietnik. Śmietka to jest?
Połuśnica
marchwianka.
I śmietka również, bo śmietka jest znowuż
cebulowa.
Cebulowa, tak.
Dookoła otoczyć takim płotkiem z geowłókniny, można z geowłókniny, albo z cieniówki na przykład do szklarni, otoczyć, albo z kartonu, otoczyć gdzieś tak na ile tam, na 70-80 cm takim płotkiem rabatę z warzywami korzeniowymi, z marchwią, z pietruszką, z selerem, czy z pasternakiem, bo przecież te owady uwielbiają wszystkie korzeniowe, to także będzie bariera i nie będziemy mieć robaczywych marchewek.
Tak, i uważać, jeżeli na przykład przerywacie marchewki, to postarajcie się potem te miejsca, gdzie te marchewki zostały wyrwane, ubić, żeby nie było otworów w ziemi, bo tam też to też jest ułatwieniem dla połuśnicy, że wchodzi właśnie w te otwory. Tak samo jak dzieci wychodzą do ogrodu i zbierają troszkę marchewki, to też starajmy się, żeby potem te miejsca ubić, prawda? O to chodzi. Ale też nie warto może w ogóle dotykać do pewnego momentu. My tutaj mamy takie doświadczenie, że nie odchwaszczamy marchwi. Bardzo ładnie sobie rośnie w chwastach, bo odchwaszczając znowu otwieramy 1000 różnych wrót dla połuśnicy, która sobie może spokojnie wejść w te miejsca, które w tą ziemię spulchnioną przez odchwaszczanie. Także tu akurat dobrze. Mieliśmy i otoczone taką zacieniającą właśnie agrowłókniną, taką włókniną i jeszcze mieliśmy zero odchwaszczania. Także niekoniecznie odchwaszczanie jest dobre.
Bardzo wygodna roślina, jak widzicie. Państwo, nie trzeba o nią specjalnie dbać, wystarczy otoczyć się kordonem sanitarnym i zapomnieć. Tak, a potem późnym latem czy jesienią zebrać, bo już pierwsze plony marchwi zapewne zebrane już są.
Tak,
tej bardzo wczesnej, tej malutki. Kasiu, przechodzimy do rabaty ozdobnej, ale przechodzimy dopiero za tydzień w następnym odcinku, bo warzywnik zajął nam bardzo dużo czasu.
Dobrze, to może tylko takie słowo na niedzielę, czy na czwartek bardziej. W ozdobnym podwiązujcie, ogławiajcie i dokarmiajcie swoje donice ozdobne z petuniami, z jakimiś innymi kwiatami, z pelargoniami, ogławiajcie i raz w tygodniu dokarmiajcie.
I raz w tygodniu dokarmiajcie i przyjdźcie do ogrodu, do Zgorzałego. W Zgorzałym u Kasi Bellingham, ogród Katarzyny Bellingham, otwarty już drugi miesiąc, bo mamy już sierpień, drugi miesiąc już otwarty zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Serdecznie zapraszamy. Pojawiły się tabliczki i można już wiedzieć, jaka roślina kwitnie. Nie trzeba pytać, ciągnąć za rękaw albo Kasię, albo Alinę. Wszystko jest pięknie opisane. Teraz jest najpiękniejszy moment, kiedy te rabaty preriowe pięknie rozkwitły. Te jeżówki, te saćce, te rudbeckie, trawy, to wszystko tak cudownie wygląda. Pyszno główki na rabacie angielskiej. Przyszedłem i się zachwyciłem. Pierwszą rośliną, jaką się zachwyciłem dzisiaj, to była pyszno główka. Cudowne, cudowne pysznogłówki, ale o tym już wszystkim za tydzień. Kasiu, zapraszamy. Dziękuję, i do usłyszenia.